Dzisiaj spotykamy się z Martyną Goryniak. Martyna, jesteś osobą, która od początku współtworzyła dzieło, jakim jest Akademia Psychologii Przywództwa. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co może męczyć część liderów, co może być związane z nadmiarową kontrolą, z jakimś napięciem, które z tym się może wiązać. Ale zanim wejdziemy w głąb tego tematu, to powiedz parę słów o sobie. Czym się zajmujesz? Co jest twoją pasją zawodową? A może coś więcej w ogóle o sobie, więc zostawiam ci tutaj pole.
Sławko, no bardzo dziękuję za zaproszenie do tego podcastu i może rozpocznę od tego, że rzeczywiście ja może jestem taką nietypową osobą, która zajmuje się pracą z liderami, bo z jednej strony mam taką część swojej pracy bardzo kliniczną, jestem współtwórcą i też terapeutą w pracowni psychoterapii i treningu STDP Horyzonty, a od 13 lat, czyli właściwie od teraz już od 14, prawda, współtworzę laboratoria w Akademii Psychologii Przywództwa i stąd moja obecność tutaj, też nasza znajomość, także bardzo dziękuję za zaproszenie. To po prostu mnie fascynuje i ciekawi i mam nadzieję, że będę mogła trochę więcej w czasie tego podcastu powiedzieć, jak funkcjonowanie lidera jest też zależne od jego wewnętrznej dynamiki, od tego, co Cat DeVries nazwał, że to jest jakby teatr wewnętrzny lidera, który potem znajduje swój wyraz w tym, w jaki sposób podejmuje decyzje, działa i pracuje z innymi ludźmi.
Mm-hmm. Ja zacząłem takim trochę nurcie, który może nam się skojarzyć i słuchaczom pejoratywnie, że kontrolę od razu powiązałem z jakimś zjawiskiem napięcia. Czy kontrola sama w sobie jest zła?
Wiesz co, to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, takie otwierające, bo właśnie wydaje mi się, że ważne jest może, żeby troszeczkę jakby odejść od takiego demonizowania kontroli i przypomnieć, że wszelkie działania, zwłaszcza wykonywane w grupach, gdzie jest jakiś określony cel, gdzie jest jakiś czas, w którym to zadanie musi zostać zamknięte i jakiś standard, który musi być zrealizowany, tak naprawdę wszystkie te rzeczy wymagają kontroli. I dobre zarządzanie po prostu tak naprawdę bez kontroli jest niemożliwe. Natomiast taki duży udział kontroli, jaki jest często w zarządzaniu polskimi firmami, no myślę, że on ma swoje uwarunkowania długie, po prostu kulturowe i historyczne. I myślę, że raczej to, z czym mają kłopot liderzy, to jest to, że używają kontroli zbyt dużo, czasami nieadekwatnie do zewnętrznych warunków, i są za mało elastyczni w zmianie stylu zarządzania, kiedy ich zespół dojrzeje do tego, żeby mógł być zarządzany już w bardziej demokratyczny sposób. To są, myślę, że takie najczęstsze trudności, które występują w tej sprawie. Więc myślę, że ważne jest, żeby sobie zdać z tego sprawę, że kontrola po prostu wprowadza porządek, ona nadaje ramę działaniu, przez to przyczynia się do tego, że powstaje odpowiedni poziom poczucia bezpieczeństwa i struktura po prostu pozwala ludziom wiedzieć, czego się od nich oczekuje i co mają robić, prawda? To zwiększa po prostu skuteczność działania w każdym zespole. Także to są te pozytywne aspekty kontrolowania, z którymi potrzebujemy mieć cały czas kontakt.
No właśnie, czyli kontrola sama w sobie jest dobra, jest potrzebna. Bez kontroli wiele rzeczy by się nie wydarzyło skutecznie, prawda?
Absolutnie.
Ktoś tę kontrolę musi mieć. Trochę mówisz o takim zjawisku, że jeśli lider jakoś nawykowo, nawet jakoś być może kulturowo jest tak uwarunkowany, że no, traktuje to jako swoją rolę, to może pozbawiać jakiejś też samokontroli, jeśli dobrze rozumiem, człowieka, który być może jest już na tyle dojrzały w swojej pracy, na tyle kompetentny, na tyle potrafi, że no, ten nadmiar mu nie pomaga, że mógłby w zasadzie sam wiele rzeczy zrobić. Chyba o takich zjawiskach dobrze byłoby porozmawiać, tak? To może być tematem naszej rozmowy, kiedy ona się staje nadmiarowa, niedostosowana do sytuacji, do człowieka, który ją może samemu sprawować.
Tak, wiesz co, to jest jeden wątek bardzo ważny, prawda, że wtedy, kiedy lider zarządza zespołem, no to oczywiście w tym zespole są osoby bardziej i mniej doświadczone, i w zarządzaniu osobami, które po prostu uczą się czegoś i są bardziej początkujące w tym działaniu, no to ma kluczowe znaczenie. Kontrola ma kluczowe znaczenie, bo po prostu ona dostarcza też feedbacku i jest tak naprawdę podstawowym źródłem wsparcia dla tej osoby, która się czegoś uczy. Myślę, że często, gdyby lider wtedy nie sprawował kontroli, to tak naprawdę ten ktoś zostałby opuszczony, porzucony i byłby skazany na uczenie się na własnych błędach, prawda? To trwałoby bardzo długo, ale mogłoby też nie przynieść dobrego rezultatu. Ale wraz z tym, jak pracownicy dojrzewają, ich kompetencje rosną, to często zbyt duży poziom kontroli to staje się troszkę takim, trochę tak jakby to były za ciasne buty, prawda, z których już wyrośliśmy, ale nie zauważyliśmy, że to w dalszym ciągu, ale robimy w dalszym ciągu to samo, prawda, i to się staje, było to dobrą rzeczą na poprzednim etapie, a teraz staje się po prostu czymś, co jest niewygodne i za ciasne. Więc to jest jeden wymiar tej sytuacji, a drugi jest związany z zarządzaniem zespołem, prawda? I z dojrzałością zespołu. Właśnie rozmawialiśmy o tym już chwilkę, że istnieje sporo takich sytuacji, w których wysoki poziom kontroli jest uzasadniony. Sytuacje kryzysu, prawda? Sytuacje, kiedy obejmujemy zespół, który jest w konflikcie. Sytuacje, w których zespół jest bardzo duży i jest ogromna ilość problemów koordynacyjnych. Bez kontroli i zorganizowania właściwego tej sytuacji nie będziemy efektywni w zarządzaniu tymi sytuacjami i zespołem w tych sytuacjach. Więc my potrzebujemy wtedy kontrolować. Tylko chodzi o to, że wtedy, kiedy sytuacja się uspokoi, i kiedy my bardzo dużo podczas EPP mówimy, teraz jesteśmy akurat bezpośrednio po module, który dotyczył metody LVI, prawda, i mówiliśmy, jak bardzo wszechstronne przywództwo jest potrzebne liderowi i że tak naprawdę o naszej skuteczności decyduje i efektywności decyduje to, czy my jesteśmy w stanie, mamy w repertuarze różnorodne zachowania jako liderzy, czy potrafimy prawidłowo ocenić sytuację, którą mamy po drugiej stronie, i czy jesteśmy w stanie zastosować właściwe narzędzie do sytuacji, którą mamy, prawda? A niestety wszyscy mamy jakieś skłonności osobiste, prawda, które wynikają z naszej historii, prawda, jakieś mamy uwarunkowania, które powodują, że jakieś cele są bardziej preferowane, prawda? I wtedy, kiedy posługujemy się zwykle tym samym stylem, właściwie bez względu na okoliczności, to czasami uzyskujemy efekty zupełnie odwrotne do zamierzonych, prawda?
No właśnie, czyli z jednej strony jakoś jest to uwarunkowane kulturowo, nawet mi się przypomniało taki szereg różnych badań, między innymi profesor Hofstede robił je na temat kultur i organizacji, no i pokazywał, że my w Polsce mamy spory problem z dystansem do władzy, że jest no po prostu ogromny ten dystans, taki psychologiczny pomiędzy strukturą, w sensie w hierarchii, że mamy straszny problem z poczuciem niepewności, czyli unikamy sytuacji niepewnych za wszelką cenę, nawet wyszliśmy mu poza skalę z tego, co pamiętam. No więc jakby kulturowo jesteśmy tak ukształtowani, że no to stoi u podłoża też jakiegoś zaufania, prawda? Że gdzieś przy takim dystansie, przy takim unikaniu niepewności zaczynamy też mieć problemy z zaufaniem, więc mogą to być te nadmiarowości, które biorą się z tym, że tak zostaliśmy w ogóle wychowani, tak się nas uczy, tak edukacja jest stworzona, tak jest z religią, że jest wiele różnych rzeczy, które mają nas tam kontrolować i pilnować, żebyśmy nie wyszli poza jakieś ramy, prawda? Więc musimy sobie zdawać sprawę, że to z jednej strony stąd może wynikać, a drugie źródło może być związane z nami samymi, z naszą osobowością, tak jak mówisz, i z tym, że gdzieś tam możemy być nieświadomi siebie do końca. Dlaczego tak zachowujemy się? Dobrze to rozumiem?
Tak, zdecydowanie. Wiesz co, ja jeszcze bym właśnie chciała wrócić do tego słowa zaufanie, którego użyłaś, bo to jest takie może troszkę z emocjonalnego słownika, prawda, pochodzące słowo, ale jednak ty się powoływałaś na badania, ja też bym chciała tutaj wspomnieć, że Polska jest w czołówce krajów, prawda? W których poziom zaufania ludzi do siebie jest po prostu najniższy wśród różnych innych krajów europejskich, prawda? I to do tego stopnia, że w zasadzie jest mały procent ludzi, albo duży procent ludzi, którzy nie ufają nawet członkom najbliższej rodziny. Nie mówiąc już o przyjaciołach czy innych osobach w ich poczuciu, które mogłyby być godne zaufania, więc albo które nie potrafiły wskazać ani jednej osoby, której mogłyby zaufać całkowicie. Więc to wiele o nas mówi, Polakach, że być może właśnie różne uwarunkowania historyczne miały na to wpływ i myślę, że wysoki poziom kontroli jest z tym bardzo związany, że skoro nie ufamy, no to po prostu staramy się kontrolować, żeby zrekompensować ten brak zaufania.
Bo kontrola daje nam poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności, że będzie jakoś po mojemu. Jak ja to sobie ustalę, to tak będę miał, czuję się bezpieczniej, prawda?
Tak.
Jeszcze też wspomniałaś, że ważne jest, żeby w zespołach ta kontrola była, jak zwłaszcza kiedy one są duże, że tam trzeba pewne rzeczy skoordynować, ułożyć wszystko. Tak sobie pomyślałem, że jak patrzę na trendy w ogóle w zarządzaniu, to widzę, że bardzo wiele takich nowoczesnych kultur zmierza w stronę budowania środowiska, które samo w sobie staje się przewidywalne, czyli na przykład rutyny różne. Spotykamy się o tej i o tej godzinie i rozmawiamy i o tym i o tym. I że to jest wiadomo, że jest jakiś rytm tygodniowy, w którym tak. coś się dzieje. To jest jakoś związane z kontrolą również, przewidywalnością?
Absolutnie. I to pomyślałam sobie, że to jest właśnie ta najlepsza wersja kontroli, mm-hmm. prawda? Bo to jest stworzenie ramy, w której dalej... ta kontrola wyraża się w tym, że stwarzasz tą ramę, ale to, co się w tej ramie mieści, to już jest tak naprawdę w demokratyczny sposób zależne od tych osób, które w tym spotkaniu uczestniczą, prawda?
I jest już bliższe trochę tej samokontroli, bo ludzie wchodząc w tą ramę, no jakby sami zeznają często, co się dzieje, na jakim są etapie, jeśli to są to spotkania takie, w których sobie mówią o statusach różnych rzeczy na przykład, prawda?
Tak, i to też buduje kulturę dialogu zamiast kultury dyskusji, bo u nas jest kultura dyskusji, czyli ja dyskutuję z tobą, to znaczy, że wygram wtedy, jeśli na końcu tej rozmowy stanie na moim, prawda? Czyli będzie tak, jak ja uważam, że powinno być. A dialog to jest po prostu wzajemne zainteresowanie tym, jak sprawy się mają z twojej perspektywy i twoje zainteresowanie tym, jak sprawy się mają z mojej perspektywy.
Co wymaga otwartości na to, że do końca nie wiem, gdzie to się zakończy,
tak.
prawda?
Tak.
Bo łatwiej jest chyba wchodzić w to właśnie przekonywanie do swojego, bo to znowu mam kontrolę.
Absolutnie tak. Mhm.
Niesamowite,
to
kontrola wszędzie
jest. Z presją się bardzo wiąże, prawda? Że w ten sposób po prostu w dyskusji jest taki element presji, prawda? Mm-hmm. Że ja oczywiście pytam cię o twoje zdanie, ale tak naprawdę to zależy mi na tym, żeby wypowiedzieć swoje zdanie i wywrzeć presję na tobie, żebyś przyjął mój punkt widzenia, nie? A dialogu tego nie ma. Dialog to jest po prostu otwarta sytuacja, w której ja jestem zainteresowana tym, jak ty to widzisz, żeby to mogło wzbogacić mój osąd sytuacji i mój punkt widzenia. Oczywiście to są idealistyczne bardzo założenia, bo ja wiem, że w naturalnych sytuacjach mamy do czynienia z celami,
tak,
musimy
tak.
trzymać jakiś timing tego, co robimy.
Tak.
I potrzebne jest pewnie, czasem potrzebna jest presja i potrzebne jest też to, że ktoś podejmie ostatecznie decyzję. Nie możemy stale tylko dyskutować. Ktoś musi w końcu podjąć jakąś decyzję, która prowadzi do tego, że cel zostanie zrealizowany. Ale myślę, że to jest ważne, żeby też tworzyć przestrzeń, w której taka wymiana jest możliwa.
Super, czyli tak podsumuję tą część i pójdziemy dalej, że być może najlepszym sposobem dla liderów na tworzenie, na zarządzanie kontrolą jest jakieś zrównoważenie tego, żeby stawiać na środowisko w pewnym sensie, które budujemy, czyli na jakieś rutyny, na jakąś przewidywalność, na jakieś spotkania, na jakieś statusy, na jakąś wizualizację, na jakieś dane, które się pokazują, bo to jest kontrola, która się będzie działała w zespole. Więc budowanie środowiska. Z drugiej strony nie ominiemy pewnych rzeczy, które lider potrzebuje podejmować decyzje pewne.
Oczywiście.
Lub świadomie dawać te decyzje innym, ale musi to być jednoznaczne, gdzie ta decyzja jest, bo to wtedy jest też kontrola. Więc to jest znowu zarządzanie. Jeśli delegujesz, to jest też element kontroli. Mm-hmm. Tylko dobrze jest, jeśli to jest klarowne i świadome. I to miałem na myśli, mówiąc, takiej przejrzystości, transparentności, bo to znowu są zjawiska związane z zarządzaniem, czyli kontrolą, prawda?
Absolutnie tak.
To pójdziemy może dalej. Z czego mogą też wynikać w nas te nadmiary, którymi się zajmiemy, bo już wiemy, że kontrola sama w sobie nie jest zła, jest zjawiskiem, którym trzeba dobrze zarządzić. Skąd się mogą w nas brać nadmiary? Możemy też sięgnąć do twoich doświadczeń pracy z liderami od strony takiej terapeutycznej. Pewnie jest to wiele, wiele lat, wielu, wielu osób, którym pomagałaś od tej strony.
Tak, wiesz, to jest w ogóle fascynujący temat i myślę, że DeVries nie przypadkiem nazwał swoją książkę Lider na kozetce, bo rzeczywiście często zdarza się, że liderzy trafiają jako pacjenci czy klienci do terapeutycznej formy pracy. Jak patrzę na moje doświadczenia w tym obszarze, to widzę, że takimi najczęściej zgłaszanymi trudnościami jest z jednej strony to, że wielu liderów czuje, że ich sukcesy w pewien sposób stanowią rodzaj fasady, za którą skrywa się ktoś, kto jest w gruncie rzeczy mało wartościowy i niezbyt pewny siebie. I mają taki syndrom jakiegoś takiego oszusta, tak, imposter. To jest rzeczywiście myślenie o sobie w kategoriach dużo gorszych niż moje otoczenie myśli o mnie. I właściwie stałe napięcie, które jest związane z tym, że to w pewnym momencie może ulec jakiemuś zdemaskowaniu. Więc wielu liderów trafia na terapię dlatego z powodu objawów jakichś depresyjnych czy lękowych. Właśnie w momencie, kiedy się okazuje, że oni są już wyczerpani utrzymywaniem tego idealnie wyglądającego wizerunku, albo są wyczerpani sukcesami, które obligują ich do kolejnych sukcesów, tak, że w zasadzie nie widzą takiej możliwości, żeby mogli ponieść porażkę w jakimkolwiek kolejnym podejmowanym przez nich działaniu. A jak wiemy, no to nie jest po prostu też możliwe w życiu, prawda? Że, żebyśmy zawsze osiągali sukcesy. Po prostu prędzej czy później doświadczymy jakiejś sytuacji, która będzie porażką. I tutaj znowu jest taki link do kontroli, że taki, można powiedzieć, egzystencjalny link, że no po prostu wolelibyśmy, żeby było inaczej, ale prawda na temat rzeczywistości jest taka, że świat jest chaosem. Mm-hmm. My, to Sartre bardzo dobrze opisał, prawda? My w ten chaos jesteśmy wrzuceni i musimy sobie radzić w tej sytuacji, w której na wiele rzeczy tak naprawdę nie mamy wpływu. W biznesie to też jest obecne. Możemy być bardzo kompetentni, możemy podejmować strategicznie dobre decyzje, ale jest jednak wiele zewnętrznych, zmienia się rynek, prawda? Zmieniają się klienci, zmieniają się potrzeby, zmienia się środowisko czasami, w którym my sami pracujemy i ostateczny efekt, który uzyskujemy, jest zależny nie tylko od nas, jest zależny też od wielu czynników, na które my nie mamy wpływu. My chcielibyśmy wierzyć w to, że my mamy wpływ na całość tej sytuacji, ale nie jest to prawda.
Przypomniało mi się, jak to teraz mówisz, jak się czułem w 2020 roku, w lutym i marcu, czyli kiedy zaczynał się COVID. Mm-hmm. Bo jak rozpoczęła się pandemia, to pamiętam, jak próbowałem ten swój wpływ jakoś na tą sytuację, żeby biznesowo to wszystko się jakoś dobrze trzymało, zwiększyć. I kiedy no już się wszystko pozamykało i zamknęły się wszystkie działania takie konsultingowo, szkoleniowe tak, dla klientów, czyli wszystko, takie najczarniejsze scenariusze się zdarzyły, że jakby no biznes padł do zera, to pamiętam, że wtedy poczułem strasznie dużą ulgę.
Rozumiem.
Zeszło mi totalnie napięcie. O tym trochę mówimy, prawda?
No tak.
Bo ja przestałem mieć już tą kontrolę i sobie zdałem sprawę, że jej nie mogę mieć.
Jestem zwolniony z tej sytuacji.
Ja już naprawdę nic więcej nie mogę zrobić w tym. I poczułem wreszcie taką ulgę w tym takim narastającym napięciu, nagle takie odcięcie. To jest to, prawda?
Absolutnie. I tutaj był taki, wiesz, uzasadniony, zewnętrzny po prostu czynnik.
Ja się
czynnik.
Po prostu dobrze poczułem. Na zasadzie, o, już nic nie mogę zrobić w tej sytuacji, mogę odpocząć.
Dokładnie. Tylko myślę, że drugą stroną, wiesz, bo też mówimy o tym, że drugą stroną, nie powiedzieliśmy jeszcze może o tym, że drugą stroną kontroli jest sprawstwo. Że w tym pierwszym momencie to może rzeczywiście powodować ulgę, no ale to, co często ludzie mówili w tej covidowej sytuacji, że było dla nich największym takim cierpieniem, no to było jakieś poczucie uwięzienia i braku wpływu. Mm-hmm. Że z jednej strony jest tak, że nie masz nad niczym kontroli, możesz się rzeczywiście zwolnić, to jest przez chwilę przyjemne, ponieważ to powoduje ulgę.
Oczywiście, to trwało chwilę.
Ale za chwilę masz poczucie, że ty nie masz wpływu na podstawowe rzeczy, które dotąd konstytuowały twoje życie. Musisz zupełnie na nowo odnaleźć się w tej sytuacji, nie tylko na biznesowym poziomie, ale na emocjonalnym i w ogóle społecznym. Stąd był taka ogromna fala psychicznego kryzysu. Ja pamiętam właśnie, jak w pracowni musieliśmy wyłączyć się na pierwsze 2 miesiące COVID-u, bo wtedy rzeczywiście przepisy nie pozwalały nam przyjmować pacjentów i pracowaliśmy wtedy w większości online, ale jednak po 2 miesiącach, jak tylko była możliwość, żeby wrócić na te stare tory, to natychmiast to zrobiliśmy, bo okazało się jednak, że to poczucie, że jest jakoś uwięzionym i nie można zarządzać jakby swoją pracą tak jak dotychczas, no było jednak bardzo dla większości z nas, mówię o całym moim zespole, było dla nas bardzo po prostu dotkliwe. Więc i pamiętam, jak też pacjenci na to reagowali, że natychmiast wrócili do tego gabinetu i w ogóle mówili, że szykują się już pół dnia na to, że oni będą mogli wyjść z domu i będzie jakaś taka sytuacja, w której oni będą mogli się spotkać z innym człowiekiem, prawda? Nawet na jakąś tam odległość, bo oczywiście były te wszystkie przepisy związane z bezpieczeństwem, dystanse i tak dalej. Ale jednak było to już taka namiastka, taki fragment normalności i jednak potrzebowaliśmy po prostu tego, żeby w jakiś sposób wrócić do równowagi. Więc myślę, że właśnie COVID był takim no, bez precedensu wydarzeniem, który pozwolił nam się skonfrontować z tym, co się dzieje wtedy, kiedy my przestajemy mieć kontrolę nad rzeczami, nad którymi dotychczas mieliśmy.
No mnie to przeformatowało, powiem ci.
Przeformatowało,
Martyna, naprawdę. Znaczy ja od tamtego czasu jestem już innym człowiekiem. Mam takie poczucie w temacie właśnie też kontroli. Aha. Że dało mi to taki dystans, do pewnych zjawisk i urealnienie co do tego, na co jest wpływ, na co nie ma wpływu. Miesiąc później oczywiście byliśmy, że tak powiem, w pełnej mocy działania i wszystko hulało, czy tam półtorej miesiąca później, ale ten miesiąc, te kilka tygodni, które rzeczywiście były czymś takim, że można było sobie to właśnie przeformatowanie w głowie zrobić co do kontroli, było dla mnie uzdrawiającym zjawiskiem.
Jakie cenne, prawda?
Bardzo.
Mhm. Jakie cenne i wartościowe doświadczenie. Mhm.
Tak mi się to przypomniało, bo to, jakby to, o czym mówiłaś, nagle poczułem w ciele swoim, to zjawisko przypomniało mi się historycznie sprzed kilku lat właśnie, jak to napięcie nagle zeszło.
Niesamowite. Mhm. Niesamowite było, zobacz, coś takiego, co byśmy uznali za no, dramatyczne i właściwie bardzo niekonstruktywne, to jednak może prowadzić też do jakiegoś rodzaju wewnętrznego przełomu, który potem się okazuje bardzo wartościowym doświadczeniem, którego po prostu nigdy bez tego byśmy nie mieli, prawda? Bo nie wyłączyłbyś się prawdopodobnie w normalnie funkcjonującej biznesowej rzeczywistości na półtora miesiąca, po prostu bo tak arbitralnie zadecydowałaś, prawda?
Tak. I myślę, że tu moglibyśmy trochę tak pomyśleć o naszych słuchaczach, że nie trzeba mieć tego zjawiska COVID-u, żeby pewne rzeczy w sobie powychwytywać, które mogą pokazywać, że być może ten nadmiar jakiejś kontroli nam gdzieś towarzyszy, prawda? Po czym to można poznać, że jakiś nadmiar kontroli nam towarzyszy?
Wiesz co, ja myślę o tym, że takim pierwszym wskaźnikiem, bo właściwie rzadko rozmawiamy o takim zdrowiu liderów, prawda? Ale to jest właściwie bardzo ważne zagadnienie, no bo bycie w takiej, na takiej eksponowanej pozycji to jest sytuacja bardzo dużej presji. I wielu naszych zarówno absolwentów, jak i słuchaczy APP mówi o tym, że to jest w ogóle bardzo ważne zagadnienie, zarządzanie sobą w tej sytuacji. Więc też poświęcamy temu trochę miejsca na zajęciach, ale to jest też myślę, że bardzo takie ważne zagadnienie osobiste. I ja po prostu widzę, że permanentne doświadczenie napięcia jest takim sygnałem, że poziom kontroli, który sprawujemy, jest po prostu za wysoki. Zwykle to zaczyna po pewnym czasie przynosić takie rezultaty w postaci jakichś somatycznych trudności. Często są to kłopoty ze snem, czy jakieś trudności w ogóle z... To też mówi wielu liderów, że marzę o urlopie, wyjeżdżam na urlop, wymarzony, w jakieś wspaniałe miejsce i okazuje się, że to jest udręka. Po prostu nie jestem w stanie zrezygnować z kontrolowania tego, co się dzieje w mojej firmie. Codziennie otwieram skrzynkę mailową, do której wsypało się w tym czasie mnóstwo spraw, na które nie mam w tej chwili bezpośredniego wpływu, bo jestem daleko. Próbuję ogarniać te sprawy, jestem jeszcze bardziej wykończony, niż gdybym ogarniał te sprawy, będąc na miejscu. Czyli właściwie lepiej było po prostu zostać. Albo nie jestem w stanie zrelaksować się i wypoczywać.
A niektórzy jeszcze mówią, dopiero w drugim, trzecim tygodniu opuszcza mnie to napięcie, tak. Potrzebuję długiego urlopu, bo pierwszy tydzień to ja w ogóle jakoś dochodzę do siebie, więc to też pokazuje takie duże amplitudy tego napięcia i czas, który potrzebuje nasz organizm i mózg i ciało, żeby w ogóle wyjść z tego stanu, prawda?
Tak, i też to, na co moim zdaniem warto jest zwracać uwagę, to oczywiście ważne urlopy są bardzo ważne, ale jednak jest teraz wiele badań, które mówią o tym, że jeżeli nie robimy mikroprzerw, pracy. Jeżeli nie robimy mniejszych struktur, w których możemy jakoś nasz organizm może się zresetować i odpocząć chwilę, to doprowadzamy do sytuacji, w której bardzo duże napięcie, a potem spadek tego napięcia podczas urlopu powoduje, że obniża się nam odporność i często chorujemy w tej początkowej fazie urlopu. Po prostu dlatego, że jest to tak duże zderzenie tego...
Organizm wie, że już teraz może.
Że teraz może.
Bo nie musi być w napięciu, nie musi tego kontrolować wszystkiego wokół siebie. Może nie kontrolować też swojego ciała i pozwolić mu się po prostu pochorować.
Tak. Także warto jest na to zwrócić uwagę, żebyśmy jednak dbali o siebie nie tylko na urlopie, ale no też kontrolowali poziom naszego napięcia i reagowali, kiedy się zbliżamy do jakiejś takiej granicy, która dla nas już przestaje być dobra w trakcie pracy.
Czyli kilka syndromów się pojawiło. One wszystkie są jakoś tam związane z tematem napięcia w nas, że to możemy jakoś rozpoznawać. Duże amplitudy, trudność w ogóle w tym, żeby odpuścić jakieś rzeczy na urlopie. Duże amplitudy tego poziomu napięcia i długi czas, którym możemy w ogóle się jakoś zrelaksować, prawda?
Tak, ja bym do tego, wiesz, to dodała jeszcze taką jedną rzecz, tak? Że jeżeli widzimy, że jesteśmy w permanentnym napięciu, mamy trudności ze snem, ale również jesteśmy... tacy rozregulowani emocjonalnie, czyli na przykład łatwo wybuchamy, nie kontrolujemy tego, co mówimy do bliskich osób, odreagowujemy napięcie.
Krótkie ląty.
Takie tak zwane krótkie ląty. one są też właśnie sygnałem, że jakiś taki nasz wewnętrzny rezerwuar, on już jest bliski przepełnienia albo jest już przepełniony i że to jest taki moment, żeby powiedzieć sobie stop. Nie tylko dlatego, że skutki tego są po prostu dotkliwe, ale dlatego, że to też jest wyrazem, sygnałem czegoś. Że już jesteśmy blisko granicy takiej naszego wewnętrznego bezpieczeństwa.
Sporo syndromów się pojawiło. Jeszcze sen wymieniłaś, kłopoty ze snem, no one też mogą być wynikiem tej nadmiernej kontroli i napięcia, które gdzieś nam towarzyszy, prawda? No dobrze, to teraz o syndromach mamy. Mam nadzieję, że ci, którzy mają to...
Rozpoznają to tak, i są uwaga na to, co mogą zrobić
no
dla
właśnie.
Siebie.
To teraz może jeszcze też popatrzmy, bo ważną rzecz nie chciałbym ominąć. Powiedziałeś, że tak jak prowadzisz rozmowy, czy prowadzisz w ogóle terapię, to że częstym powodem jest to, że boimy się pewnych rzeczy, że mamy jakiś rodzaj lęku. Tak to zinterpretowałem.
Tak.
Lęku przed popełnieniem błędu. Mhm. Lęku przed tym, że mój wizerunek zostanie pokazany nie taki perfekcyjny, nie taki idealny. Tu gdzieś mi też pachnie jakoś wstydem, czyli lęk przed wstydem.
Tak.
Jakiś perfekcjonizm się pojawia. Powiedz coś więcej właśnie o tych zjawiskach, bo teraz dotykamy znowu tematu emocji.
Tak, wiesz co, to jest w ogóle ogromne zagadnienie, w ogóle zawstydzanie, no bo to ma też długą taką historię w naszej kulturze, wychowywanie dzieci przez zawstydzanie. Mm-hmm. I bardzo przyczynia się do powstania czegoś takiego, co my klinicyści nazywamy, że to jest takie patologiczne superego. To jest sposób, w jaki my sami myślimy o sobie wewnętrznie i w jaki sposób zwracamy się do siebie wewnątrz. I naprawdę z perspektywy gabinetu ja widzę, że polscy pacjenci są, chyba mają najwyższy spośród tych, których widziałam w życiu, poziom, właśnie nie chciałabym tego nazywać samokrytycyzmem, bo w samokrytycyzmie może być coś wartościowego, prawda? Mm-hmm. Jestem świadoma, jakie błędy popełniam, jakie mam wady, to jest w porządku. To nie jest więcej niż samokrytycyzm, takiego wiesz, hejtu wewnętrznego.
Czyli moglibyśmy powiedzieć, że jest różnica między wstydem a poczuciem winy. Jak coś zrobiłem źle, to jest poczucie winy, które czasami jest dobre. Coś mogę naprawić, ale jak jest wstyd, to ja jestem słaby, ja jestem beznadziejny.
To jest jedna rzecz, ale też można powiedzieć o tym w ten sposób, że poczucie winy jest wtedy konstruktywne, jeżeli zrobiłam coś, co rzeczywiście zabolało, spowodowało cierpienie innej osoby.
Tak.
Mam z tego powodu jakąś emocjonalną reakcję i chciałabym zadośćuczynić albo naprawić tą sytuację. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla obwiniania, czyli właśnie tego takiego patologicznego procesu, to jest to, że to jest takie uderzanie w siebie, za którym nie idzie żadna, wiesz, chęć naprawienia czegokolwiek, tylko właśnie idzie za tym chęć jakby niszczenia siebie taka
obniżanie
wewnętrzna.
Obniżanie poczucia własnej wartości.
Obniżanie poczucia własnej wartości. I też pracując z liderami, właśnie to się może wydawać takim paradoksem, że widzisz człowieka sukcesu, prawda? No absolutnie jego sukcesy są, właśnie tak myślę o sesji, którą miałam wczoraj ze swoją pacjentką, której właśnie bardzo taką wysoką dyrektorką w dużej międzynarodowej korporacji, no matką dwójki dzieci, prawda? Żoną. Niewątpliwie nie da się podważyć. Ona tutaj jako jedyna w Europie jest tak, na tak wysokim eksponowanym stanowisku. Nie da się podważyć jej sukcesów zawodowych w żaden sposób. I jednocześnie każda sytuacja, w której ona w swojej organizacji słyszy, że jej pomysł nie jest przyjęty tak, jak ona by chciała, albo nie spotyka się z taką entuzjastyczną reakcją, jak ona by wyobrażała sobie, powoduje po prostu tak zmasowany jej atak na siebie, że rzeczywiście jej jest po prostu bardzo trudno wytrzymywać tę sytuację, w których w zarządzaniu mamy mnóstwo takich sytuacji. To jest częsta sytuacja, że jest kolizja interesów, ty coś widzisz w jakiś sposób, ja to widzę w inny sposób, musimy wspólnie podjąć decyzję. Nie zawsze, nie wiem, mój pomysł odpowiada tobie, to może się wydarzyć, ale za tym, ja mogę być z tego zadowolona albo nie, ale za tym nie powinna iść taka nienawistna reakcja skierowana do wewnątrz i poczucie, że jestem po prostu kimś nic niewartym albo głupim. Naprawdę to, w jaki sposób ludzie się zwracają sami do siebie, to czasami widać na przykład w sytuacji, kiedy ktoś ma przemawiać publicznie, tak? I nagle, jakbyśmy usłyszeli kawałek tego monologu wewnętrznego, to jak ludzie zwracają się do siebie, to przysięgam ci, że nie zwróciliby się tak do nikogo innego. Najgorzej traktują samych siebie, dużo gorzej niż innych ludzi. I oczywiście to potem znajduje swoje reperkusje również w tym, że jak stracą kontrolę, to się tak zachowują wobec innych, więc to się zaczyna rozgrywać na scenie wewnętrznej. Ale właśnie to De Vries bardzo dokładnie opisał w swoich książkach, że to, co rozgrywa się na wewnętrznej scenie lidera, to zaczyna się w pewnym momencie rozgrywać w organizacji i rozgrywa się pomiędzy liderem a osobami, które z nim współpracują. Więc musimy bardzo być uważni na to, jak my sami traktujemy siebie, bo nie ma możliwości, żebyśmy potraktowali innych lepiej, niż my siebie traktujemy. Więc naprawdę obwinianie, zawstydzanie, upokarzanie, prawda? Doświadczyliśmy, pewnie każdy z nas doświadczył tego też w swoim dzieciństwie, bo takie metody wychowawcze były stosowane wobec dzieci kiedyś i być może nawet jeszcze czasem teraz dalej są. To naprawdę zostawia bardzo głębokie ślady w nas, właśnie w postaci tego zaniżonego poczucia własnej wartości i reagowania nienawiścią do siebie, bo tak bym to chyba najbardziej nazwała, w reakcji na każde niepowodzenie albo krytyczną uwagę z zewnątrz. To naprawdę potrafi być bardzo, bardzo raniące i może to być źródłem bardzo dużej destrukcji.
No właśnie, to pogadajmy jeszcze o tych takich mechanizmach, które dzisiaj doświadczamy w postaci to właśnie być może tej nadmiarowej kontroli, a jak słyszę, ona jest wynikiem tego, że nie chcemy przeżywać pewnych też stanów emocjonalnych.
Oczywiście.
I robimy to po to, żeby nie przeżyć czy tego wstydu, czy tego poczucia, że właśnie no, nie zasługujemy na coś, prawda? I mówi, że to jest ściśle związane z wychowaniem. Wychowaniem, które jakoś nas zawstydzało. Wychowaniem, które, w którym coś, na coś musieliśmy też chyba zasługiwać, żeby mieć poczucie własnej wartości. I że no, takie można powiedzieć przedmiotowe podejście, które dziś doświadczyliśmy od osób, od których chcieliśmy odczuwać podmiotowego i bezwarunkowego, jak miłość, gdzieś nas mogło ukształtować, bo no, żaden rodzic nie jest doskonały.
Oczywiście.
Więc wszyscy to jakoś przeżyliśmy.
Sami mamy dzieci, więc wiemy.
Wiemy po sobie, nie? Że tutaj no, nie da się tego zrobić idealnie. Co to były za mechanizmy, które nas mogły właśnie w dzieciństwie tak ukształtować, że teraz nie do końca świadomie o ten wizerunek gdzieś tam walczymy, tak kontrolując wszystko wokół siebie?
Wiesz co, ta teoria taka psychodynamiczna, w której ja się jakoś specjalizuję, ona jednak bardzo dużo mówi o tym, że każdy z nas pojawia się na świecie w rodzinie, której nie wybrał. I ponieważ jego przetrwanie jest zależne od tego, że zbuduje więź i ta więź z jego opiekunem przetrwa, to po prostu w toku socjalizacji my musimy nauczyć się nie mieć kontaktu z niektórymi naszymi emocjami, nie pokazywać pewnych naszych aspektów, ponieważ one nie są dobrze przyjmowane przez naszych opiekunów. Po prostu są zbyt zagrażające dla nich.
Jakie na przykład?
Wiesz co, no właśnie to jest ciekawe, prawda? Możemy o tym porozmawiać w kontekście, to jest bardzo złożone zjawisko, ale w kontekście tego, o czym tutaj rozmawiamy, to można sobie wyobrazić dwie sytuacje, tak? Jedną, akurat tutaj się będę posługiwała matką i ojcem, ale też no oczywiście równie dobrze moglibyśmy zamienić tę sytuację, tak? W jednej sytuacji mamy kobietę, która nie jest w zbyt bliskiej relacji ze swoim mężem, rodzi syna, który jest wspaniałym, coraz bardziej przystojnym młodym chłopakiem i wszystkie swoje uczucia zaczyna umieszczać w nim. On musi osiągać sukcesy i wyrabiać się jako najpierw dziecko, a potem dorastający młody chłopak, ponieważ tak naprawdę on utrzymuje relację ze swoją matką dzięki temu, że on realizuje jakąś wprojektowaną w niego
potrzeby.
Jakieś wprojektowane w niego potrzeby, tak? I po prostu ten chłopak jest skazany na sukces, bo on tylko w ten sposób może być dla swojej matki kimś. To jest jakiś proces, który się dzieje nieświadomie i w taki sposób, jak on nauczył się być kimś dla swojej matki, potem stara się być kimś dla innych ludzi, prawda? Potem stara się być kimś dla swojej partnerki w ten sposób, nie? To jest niebywale wewnętrznie obciążające, bo on nie może być sobą, on musi być kimś, kto stale osiąga sukcesy.
Czyli zaczynam na chwilkę, tak. Że od małego ktoś może być uwarunkowany w taki sposób, że na przykład, nie wiem, stopniami, albo tym, że był elokwentny, albo że był zaradny w jakichś sytuacjach, poszedł na zakupy, jak był małym dzieckiem i sam je zrobił. Jest doceniany cały czas stale, jest ten zachwyt, jest jakaś duma.
Tak.
Przechodzi to na kolejne szczeble, czy coraz wyższe poprzeczki są gdzieś stawiane, bo to naturalne w rozwoju, bo my sami sobie zaczynamy już te poprzeczki stawiać po to, żeby to przeżywać stale. Już nie tylko w tej relacji na przykład z matką czy z ojcem, ale już w kolejnych naszych relacjach, w kolejnych związkach, tak? Dobrze to rozumiem.
Tak. I wiesz, to tutaj jeszcze bym właśnie dodała taką rzecz, która właśnie pozwala w ogóle zrozumieć, jak działa ten mechanizm, no. Bo chodzi o to, że to, jak byliśmy traktowani, ulega w pewnym momencie uwewnętrznieniu i już nie jest tak bardzo ważne, że to inni od nas tego oczekują, tylko że my sami uczymy się traktować no siebie właśnie. W taki sposób, jak byliśmy traktowani. Czyli na początku to matka oczekiwała od niego, że on będzie miał, od tego chłopaka, że on będzie miał sukcesy, ale potem ona już nie jest do tego potrzebna, ponieważ on czuje się dobrze tylko wtedy, kiedy osiąga sukcesy. Można powiedzieć, że ta jej część jest uwewnętrzniona w nim, nie?
A może tak być, że w związku z tym znajdzie sobie też osobę, partnerkę, która będzie w podobnej mechanice z nim dalej działać?
Absolutnie i poza tym na pewno znajdzie sobie organizację, która z nim będzie działać.
No to właśnie, czyli szefa, który będzie mu tą poprzeczkę Absolutnie. Tworzyć i go będzie awansować, tak jak we wczesnych latach. Będzie doświadczał tej dumy, będzie doświadczał dowartościowania. Ten ktoś stale podnosząc tą poprzeczkę.
Absolutnie tak, prawda? Czyli ta dynamika odtworzy się. Najpierw będzie pomiędzy tą pierwotną osobą a dzieckiem, potem się stanie wewnętrzna, a potem zacznie być odtwarzana w zewnętrznym świecie, prawda? W organizacjach, w bliskich relacjach intymnych. Ale chciałam pokazać też taki drugi możliwy mechanizm. Młodego chłopaka, który ma ojca, który jest naprawdę prawdziwym lwem. Tak? Mm-hmm. Jest po prostu super...
Samiec alfa.
Taki
tak?
samiec alfa. Mm-hmm. Jest super efektywny w biznesie. Jest przystojnym, takim bardzo potentnym mężczyzną. I ten dorastający chłopak jest ciągle w tej sytuacji, że nie może w żaden sposób wygrać ze swoim ojcem. Cokolwiek by nie zrobił, to jest zawsze gorsze od tego, co już wcześniej zrobił jego ojciec. I w tej rywalizacji on jest zawsze na przegranej pozycji. I wchodzi w dorosłe życie, wchodzi w świat relacji w takim poczuciu, że jest kimś po prostu gorszym, niepełnowartościowym, jako mężczyzna niepewnym, dlatego że nigdy nie był w stanie dorównać swojemu ojcu. I na przykład wiele lat swojego życia poświęca na to, żeby osiągnąć sukcesy, żeby udowodnić coś swojemu ojcu, tak? Żeby uzyskać jego akceptację i jakby no, jakąś taki wiesz, podziw z jego strony, którego w żaden sposób nie był w stanie uzyskać wcześniej. Nie jest w stanie uzyskać tego, że jego ojciec powie do niego pewnego dnia, jesteś lepszy, wygrałaś, prawda? To miejsce jest twoje. To jest naprawdę dla niektórych ojców bardzo trudne do zrobienia. I bardzo ciężko żyje się mężczyźnie z takim wewnętrznym bagażem, że nie mogłem wygrać z moim ojcem, nie mogłem po prostu stać się kimś, kto naprawdę jest najlepszy, potentny i w związku z tym na przykład ma coś do zaoferowania kobiecie, może stworzyć dom i dać poczucie bezpieczeństwa swoim dzieciom, prawda? Może stworzyć firmę i w niej uzyskać sukces i naprawdę być bardzo dobry. To jest też
Czyli to jest taki
balast.
W ogóle taki stan ciągłego bycia niewystarczającym.
Tak.
Niezasługującym, niewystarczającym i w trybie udowadniania. Non-stop.
Tak, to pochłania ogromne ilości wewnętrznej energii i jest bardzo wyczerpujące.
Ale obydwa przypadki są dość podobne w tym, co patrzymy na zewnątrz, co się dzieje, prawda? Bo ten człowiek będzie zajeżdżał siebie, a tak jak powiedziałaś, tak jak podchodzi do siebie, tak też podchodzi do innych. W związku z tym będzie też trochę dociskał innych wokół siebie, żeby ten jego wizerunek pomagali mu dopiąć, bo jeśli jest ich szefem, to są jego jakby zasługi, co ten zespół dowiezie.
Absolutnie. Też pomyślałam o tym, wiesz, jak często toczą się w korporacjach rozmowy, kiedy ktoś jest przyjmowany do jakiegoś nowego zespołu, dotyczące tego, o której szef wychodzi z pracy, prawda? Na przykład w korporacjach prawniczych to jest często taka bardzo ważna sprawa. No, mój szef wychodzi o 21:00, więc jak ja, przyjmując się do tego zespołu, mam opuszczać pracę o tej godzinie, o której kończę pracę? No o czym to świadczy? To chyba świadczy o tym, że nie jestem zaangażowany w moje zadania. I jeżeli wytworzy się taki rodzaj konkurencji pod tym względem, no to praca rozciąga się na życie osobiste, koszty tego są coraz większe, a jakby wewnętrzna dynamika, która tym procesem rządzi, jest często w ogóle ani nieogłaśniana, ani to jest traktowane jako, no po prostu mamy taki nawał pracy, nie jesteśmy w stanie wychodzić punktualnie z pracy, bo nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć, nie? A prawdziwe powody właśnie są związane z tym, że szef pozostając na miejscu kontroluje, kto z tych pracowników jest tam jeszcze na miejscu, a kto już opuścił to miejsce i o czym to świadczy, a pracownicy czują się tak naprawdę skontrolowani i nie są często w stanie postawić tam jakieś granicy, mówiąc, ale to jest jednak godzina, o której ja potrzebuję zająć się swoim domem, dziećmi i chciałbym już wyjść z pracy o tej godzinie, tak?
No to bym tak powiedział, że ta nasza rozmowa pokazuje, jak duży jest niejawny świat.
Oczywiście. Jak wiele rzeczy podskórnie się odbywa, tak?
Tak, których nie zdajemy sobie do końca sprawy, zwłaszcza w tych relacjach jeszcze społecznych, niewypowiedzianych pomiędzy nami, bo my sami nie mamy świadomości do końca, jaka mechanika w nas rządzi. Dlaczego akurat do tej pracy przyszliśmy, dlaczego tutaj robimy karierę, dlaczego z takim szefem, dlaczego do nas ludzie przylegają, którzy są gdzieś niżej w strukturze na przykład i że oni wchodzą w ten taki rodzaj też pewnej jakiejś gry. Więc mówię o pewnych takich nieświadomym, niejawnym świecie, który może się też dziać.
Tak, wiesz co, to jest w ogóle ciekawy, to jest fascynujący temat, który tutaj wnosisz, w ogóle niejawny świat po prostu w relacjach zawodowych i w zespołach, bo pomyślałam sobie, że to, czego my jesteśmy często świadomi, to jesteśmy świadomi celów, które mamy, prawda? Tak. No przyszedłem do tej pracy, bo zależy mi na tym, żeby zajmować się tym albo tamtym, tutaj są możliwości rozwoju, tu jest pensja, na której mi zależy, cokolwiek, prawda? Mamy jakieś cele, z powodu których tutaj się znaleźliśmy, ale nie jesteśmy często świadomi, jak bardzo ważne w tym procesie pracy są nasze niejawne potrzeby, które zaspokaja bycie w tym środowisku. Między innymi właśnie potrzebę kontroli, potrzebę prestiżu. Właśnie De Vries bardzo je tak konkretnie wyłonił i dla mnie było w tym bardzo ciekawe, że gdzieś na czele różnych potrzeb, które ludzie zaspokajają w pracy, była potrzeba wartości. Czyli po prostu jestem członkiem tego zespołu, jestem tutaj potrzebna, to znaczy, że po prostu jestem kimś wartościowym, coś znaczę, nie? I taka potrzeba znaczenia. I dopiero wtedy, kiedy lider jest w stanie zobaczyć te potrzeby, które mają ludzie, którymi zarządza i odpowiedzieć na te potrzeby, właśnie stworzyć środowisko, w którym jesteś widziany, zauważany, w którym twoje potrzeby są respektowane, w którym dostajesz odpowiedź na to, co dla ciebie wewnętrznie jest ważne, to w ten sposób są w stanie budować zespoły, których jest mała rotacja, które są relatywnie stabilne, które są skuteczne w wykonywaniu zadań. Bo to też Bion pokazał taką bardzo ważną zależność, że każda grupa funkcjonuje na takich dwóch poziomach. Na poziomie pracy i podstawowego zaufania. Ten poziom pracy to są cele. Po prostu spotykamy się tutaj, bo ta firma zajmuje się tym i tamtym. Mamy takie i takie cele i je realizujemy. Ale obok tego jest poziom podstawowego zaufania, w którym realizujemy nasze wewnętrzne, psychiczne potrzeby. Jeżeli ten poziom podstawowego zaufania nie jest zrealizowany, to żadna praca nad celami nie będzie możliwa. I dlatego są zespoły, które składają się z bardzo dobrych specjalistów. Wydaje się, że wszystkie tutaj karty są w ich rękach, a jednak te zespoły pracują nieefektywnie. Ponieważ na przykład jest duża ilość interpersonalnych konfliktów. Są destrukcyjne praktyki komunikacyjne, w których można się do kogoś zwrócić bez szacunku, i nikt nie stanie w twojej obronie, prawda? Ani twoi współpracownicy, ani twój szef nie powie, dość, tak się do siebie nie zwracamy. Czyli są destrukcyjne rzeczy, które naruszają psychiczne potrzeby. I wtedy nie jesteś w stanie koncentrować się na realizowaniu celów. Czyli naprawdę na to trzeba bardzo zwracać uwagę, że jeżeli chcemy mieć dobrze funkcjonujący zespół, to potrzebujemy zawsze mieć zaopiekowany ten poziom podstawowego zaufania. Czyli widzieć ludzi, których mamy, wiedzieć, jakie są ich potrzeby i zaspokoić te potrzeby. Ja nie mówię o tworzeniu jakichś cieplarnianych warunków, prawda? Bo wiadomo, że to jest środowisko pracy, nie kozetka terapeutyczna, absolutnie sobie zdaję z tego sprawę, ale nie można ignorować prawdziwych wewnętrznych potrzeb ludzi i zarządzać dobrze, bo to zawsze przyniesie w końcu rezultaty, jeżeli chodzi o wykonywanie zadań.
Od zawsze się mówiło o tym orientacji na cele, orientacji na ludzi. I tutaj my mówimy tak, że to nie o to tylko chodzi, jaki mam charakter, że ja mogę być, nie wiem, mogę być typem, który bardziej zwraca uwagę na cele, a nie na ludzi. Tylko, że też jeżeli nie będziemy zwracać uwagę na ludzi, nie będziemy budować takiego bezpieczeństwa psychologicznego ludziom w miejscu pracy, to może to też być zjawisko, które może wynikać z faktu, że właśnie jakieś realizuję swoje cele, jakieś nawet niejawne, a z drugiej strony stwarzam środowisko nie do końca transparentne, gdzie tego typu różne gry mogą się gdzieś dziać, bo ludzie w poczuciu być może jakiegoś niedocenienia, braku poczucia własnej wartości, jakieś swoje potrzeby nie do końca jawne będą próbować realizować. Będą się działy rzeczy, które niekoniecznie będą spójne z realizacją celów w organizacji.
Tak, dokładnie tak.
Tak sobie poczułem się w pewnym momencie, jak teraz rozmawialiśmy, że jakbym słuchał, to bym się przeraził. Nie wiem, czy państwo tak się poczuliście. Ja się
mam
tak,
nadzieję, że nie.
Ja się tak poczułem, że tak można się trochę przerazić, bo co z tym robić, nie? To jak to jest tyle niejawnych rzeczy, to przecież jakieś lata terapii mnie czekają, żebym w ogóle zrozumiał, co się ze mną dzieje. Więc taka myśl się we mnie pojawiła, może lepiej tego nie dotykać. Jakoś trzeba przeżyć to, pójść. Ale z drugiej strony przypomniało mi się to, co mówiliśmy na samym początku. Napięcie, to zmęczenie, te wszystkie takie syndromy wykończenia, które gdzieś mogą się z tym wiązać w nas, prawda? Tego przemęczenia, napięcia, że jednak jest o co powalczyć. Jest czym się zająć i że być może nie trzeba właśnie lat terapii, nie trzeba być może jakichś wielkich, to nie zaszkodzi. Jakby ktoś poczuł podczas naszego nagrania, no to ja myślę, że to jest być może ważna myśl i ważny kierunek. Natomiast nie jest to jedyna droga i że można się sobie też po prostu przyglądać, bo w takiej też codzienności, co się z nami dzieje, jakie myśli nam towarzyszą. O tym gdzieś na początku naszego spotkania mówiliśmy. Jakie jest twoje doświadczenie w tym, jak to trochę, jak z tym pracować, jak się tym zajmować zjawiskiem tej nadmiarowości?
To jest właśnie, myślę, że kluczowe w tej rozmowie właśnie. Co z tym zrobić? I wiesz co, ja właśnie chciałam troszeczkę tutaj w polemikę się z tobą wdać, bo wydaje mi się, że nie do końca jest tak, że wszystkie te rzeczy wymagają zaopiekowania w toku terapii. No znaczy właśnie. Pewna ich część, oczywiście ta, o której tutaj mówiliśmy, która się bardzo zwiąże z przeszłością. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę też pracując i w ogóle będąc w różnych środowiskach oraz będąc takimi samoświadomymi ludźmi, możemy po prostu bardzo wiele zrobić sami, przyglądając się temu, w jaki sposób my reagujemy na zewnętrzne warunki, w których się znaleźliśmy. I nie tylko jakby czytając, słuchając i rozwijając się, ale również po prostu analizując to, co się dzieje, przyglądając się dokładnie temu, co się dzieje, możemy zrobić bardzo dużo sami. Ja mówię o tym dlatego, że tych 14 już teraz lat prowadzenia laboratoriów na Akademii Psychologii Przywództwa, to mnie absolutnie przekonało do tego, że zwłaszcza praca grupowa to jest po prostu niebywale transformujące wewnętrznie narzędzie. Jak obserwuję i pamiętam po prostu moich studentów z poszczególnych grup, które przechodziły przez ten proces APP, no to naprawdę widzę, jak tych 7 miesięcy, kiedy jesteśmy razem, naprawdę stanowiło dla wielu osób punkt odbicia do podjęcia zupełnie innych decyzji zawodowych, do zupełnie innego sposobu funkcjonowania. Ja po prostu widziałam, uczestniczyłam w tym, jak ludzie w toku tego procesu się niebywale zmieniali. Mówili to ich partnerzy, mówili to ich współpracownicy. Wielokrotnie się zdarzało, że w APP mieliśmy sytuację, że przysyłała jedna osoba całe kolejne z zespołu osoby, prawda?
No ja teraz kojarzę taką sytuację, w której cały zespół wysłał z szefa.
Albo cały zespół wysłał szefa.
No, żeby on też to przeżył, co oni już wierzą i przeżyli. No przypomniała mi się historia sprzed roku studenta, który na początku, przez pierwsze zajęcia, taki młodszy był, 30 parę lat. To u nas rzadkość, bo raczej są tacy po 40, prawda? Ale ten 30-parolatek przez pierwsze zajęcia co 5 minut sięgał po telefon i sprawdzał, co się dzieje. Kontrola, nie? Potrzeba kontroli, zarozpatrzenia, jakiś nawyk. I w wyniku tego w ogóle doświadczenia, bo tak na początku nikt na to nie zwracał tej osobie uwagę, ale kiedy mieliśmy feedbackowy, jeszcze nie taką ostatnią tą sesję feedbackową, ale gdzieś tam na czwartych czy piątych przy okazji chyba właśnie być może nawet LVI-a, zaczęliśmy o tym rozmawiać, co się dzieje. Ta osoba sobie to bardzo uświadomiła i na początku mówiła, no bo ja jestem w takiej organizacji, a poza tym jest w moim wieku to wszyscy tak robią. Ja mam starszych przyjaciół i jak się z nimi spotykam na imprezach, to jest taka różnica. Te młodsze pokolenie coraz sięga po telefon, a te starsze w ogóle nie zajmuje się tym tematem. Także dużo było usprawiedliwiania i racjonalizacji. Ale jak zaczęliśmy tak naprawdę, na to mocno zwróciliśmy uwagę, to ten ktoś zaczął myśleć o tym w ogóle. Zaczął się tym zajmować zjawiskiem. I pamiętam, że końcówka była taka, kiedy były te feedbacki już na końcu, że wszyscy widzieli tą transformację. I ten ktoś mówił, no ja zacząłem z tym pracować, sobie zdałem sprawę, jakim jestem niewolnikiem tego ciągłego patrzenia, co się dzieje w tym telefonie. A patrzyłem w telefon dlatego, że tam były wyniki firmy.
Aha, i cały czas śledziłem te wyniki.
Cały czas śledziłem te wyniki, co tam się dzieje. Bo żyję w takiej firmie, w której te wyniki są w trybie cogodzinnym. I się zmieniają czasami jeszcze częściej. I no jestem
takim trochę niewolnikiem tego po prostu, tak?
A z drugiej strony potrzebuję być może zareagować. Jestem wytresowany czy nauczony, żeby reagować na te wyniki, kiedy one się coś w nich dzieje. No taka branża, że one się często zmieniały. No i to jakby dla wzmocnienia tego, co mówisz, że wystarczą czasami takie działania, kiedy dostaje się feedback od grupy, od osób, które są ci życzliwe i nie mają w tym żadnego interesu.
Tak, to na pewno ma, wiesz, ogromne znaczenie w ogóle feedback i to w ogóle jak grupa się nawzajem obserwuje, a taki drugi czynnik, który ja bym wymieniła, to jest to, że w grupie naprawdę niebywałą siłę ma uczenie się poprzez obserwowanie innych ludzi. Że jeśli jesteśmy w sytuacji, kiedy jest nas, nie wiem, 12 w grupie albo 10 i mamy tą samą sytuację, a w różny sposób, na przykład i dajemy swoje interwencje albo sposoby, pomysły na to, w jaki sposób zareagować na tą sytuację. Mamy feed forward, w czasie którego rozmawiamy o jednej konkretnej sytuacji, z czyjegoś zawodowego życia trudnej i poszczególne osoby dają swoje doświadczenia i rekomendacje w reakcji na to, to naprawdę po prostu po 7 miesiącach czegoś takiego twój repertuar możliwych sposobów zareagowania na tą sytuację, twój repertuar rozumienia tego, co tutaj się dzieje, jest tak nieprawdopodobnie poszerzony w stosunku do tej perspektywy, którą miałaś na początku, no to jest niebywała wartość. I mówię o tym, bo tak jest z mojej perspektywy, ale też wielokrotnie słyszałam to od uczestników APP, że dla nich możliwość bycia w grupie, uczenia się, że na tą samą sytuację inna osoba, ja jestem takim, wiesz, liderem, który jest po prostu twardy, reaguje bardzo mocno, a obok jest jakaś bardzo delikatna osoba, która zupełnie za pomocą innych narzędzi przekazuje informacje pracownikowi o tym, że coś tutaj jest do zrobienia inaczej, tak? I to, nie, myślisz sobie, nie, nigdy bym tak nie zrobił, albo nie wiem, nie pomyślałbym w ten sposób nigdy, ale to już zostało zasiane w tobie. Już ta perspektywa jest obecna i być może następnym razem, kiedy będziesz mieć okazję do tego, żeby po prostu powiedzieć w ostrych słowach coś komuś, to już jednak zobaczysz, ale jednak inni to robią inaczej. Może moja perspektywa to nie jest jedyna słuszna droga do załatwienia tej sprawy. Może mógłbym spróbować czegoś innego. No to jest moim zdaniem ogromna wartość tego doświadczenia. Absolutnie.
I tutaj tak, żeby nie było, że to jedyne miejsce w Polsce, w którym można coś takiego przeżyć, bo przecież są różnego rodzaju warsztaty, grupy, w których być może można doświadczać tego.
Oczywiście.
Ważne, żebyśmy zadbali o to, że jesteśmy w środowisku, w miejscu, w którym możemy naprawdę zaufać innym i gdzie możemy jakby mieć takie poczucie, że no to są osoby, które dobrze mi życzą, prawda? Wtedy ten rozwój, jak takie bezpieczeństwo mamy w grupie, w zespole, staje się dużo bardziej przyspieszony. I w ogóle myślę, że tak już zmierzając, byśmy chyba Martyna podsumowali, zmierzając do końca, podsumowali, bo trochę się tu pojawiło różnych pomysłów, różnych metod, jak też z samym sobą można pracować. Bo tutaj mocno postawiliśmy ten nacisk na grupę, mówiliśmy o tym, że jakąś drogą może być do kogoś terapia, jeśli nie wiem, podczas słuchania usłyszał jakieś mechanizmy, które gdzieś się w nim wykształciły bardzo, bardzo mocno i potrzebuje jakiegoś wsparcia, żeby z tego wyjść. Ale można chyba też samym sobą pracować, czemuś się przyglądać, prawda? Jakbyś tutaj podpowiedziała, co można w sobie obserwować, jakie pytania sobie zadawać.
Wiesz co, ja myślę o tym, że wtedy, kiedy zaczynamy widzieć, jakie rezultaty przynosi to, co robimy i jesteśmy z czegoś niezadowoleni, prawda? Czyli coś poszło nie po naszej myśli, wywołaliśmy inny efekt od tego, który zamierzaliśmy, to możemy zacząć obserwować to, jakie nasze sformułowania, jaki rodzaj nastawienia do naszego rozmówcy przyczyniał się do tego, że byliśmy w stanie się porozumieć albo uzyskać to, na czym nam zależy, a co spowodowało, że krótkofalowo w tej konkretnej sytuacji albo długofalowo we współpracy uzyskaliśmy efekt odwrotny do zamierzonego. I zwykle jest tak, że wtedy dowiadujemy się oczywiście czegoś o drugiej osobie, ale też dowiadujemy się czegoś o sobie. Wiesz, nikt z nas nie jest idealny. No, popełniamy błędy. Uczymy się, chodzi o to, czy się uczymy na tych błędach. Czy jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski z tego, że taki rodzaj postępowania powoduje nie to, do co zamierzałam. I druga rzecz właśnie, czy jesteśmy otwarci na feedback ze strony, nie wiem, pracowników, współpracowników, innych osób bliskich i czy jesteśmy w stanie wykorzystać ten feedback do tego, żeby wprowadzić 2-3 jakieś mikrokorekty w naszym zachowaniu, które po prostu pozwolą nam zobaczyć, co dzieje się wtedy, kiedy naprawdę intencjonalnie spróbujemy przez jakiś czas zachowywać się inaczej. Gdybyśmy to potraktowali jako laboratorium, tak? Zwykle, nie wiem, mówię pierwsza i mówię bardzo dużo. No ale
co się stanie, jak będę mówić ostatnia?
Co się stanie, jeśli powiem coś ostatnia? Albo jeżeli ograniczę z 10 rzeczy, które mam do powiedzenia, powiem o 5, tak? A pozostałe zostawię może innym do powiedzenia. Co wtedy?
Nie? Eksperymenty. To fajną, nasz fajną rzecz zwracasz uwagę. Pozwólmy sobie na jakieś eksperymenty z sobą. Na coś, żeby coś zrobić nie jakoś dramatycznie inaczej, bo to są mikrokorekty, o których mówisz. Mówię pierwszy zwykle, spróbuję powiedzieć ostatni. To już jest niebranie kontroli od początku. Jak mówię pierwszy, to znowu przejmuję kontrolę jakoś nad sytuacją, prawda? Mm-hmm. Jak 10 punktów muszę powiedzieć zawsze, bardzo dużo, żeby zasypać, żeby nie było wątpliwości co do tego, że wszystko ogarniam, prawda? To być może powiem 2, to zobaczę, co się będzie działo. Czyli poluzowywanie w pewnych momentach tej kontroli, bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że zjawiskiem takim być może niepożądanym dla nas jako dla liderów jest to, że jeżeli mamy nadmierną kontrolę, to pozbawiamy innych odpowiedzialności.
Tak. Dokładnie.
I że to mogą być mechanizmy, które są przeciwko nam. Mm-hmm. Bo się możemy irytować, dlaczego mamy ludzi wokół nas, którzy się zachowują jak dzieci.
Mm-hmm. Dokładnie.
Bośmy sami z czymś przegięli.
Tak, a poza tym wszyscy potrzebują empowermentu. Potrzebujemy po prostu wiedzieć, że ważne dla nas osoby wierzą w nas i wyposażają nas tak wewnętrznie w jakąś moc. Jeśli ktoś kontroluje wszystko, to trochę tak jakby miał po drugiej stronie bezradne dziecko, które nie jest w stanie kontrolować niczego, niemowlę, prawda?
Tak, więc jeśli mam poczucie, że mam wokół siebie ludzi nieodpowiedzialnych, to pierwsze może warto sobie zadać pytanie, co ja robię tak na co dzień, że tak to moje środowisko może wyglądać?
To jest świetne pytanie. Mhm. W jaki sposób ja się do tego przyczyniam?
Jak ja się do tego przyczyniam? Czy coś we mnie takiego może być? Dlaczego ja tak robię na jakichś spotkaniach być może? Jak ja z nimi rozmawiam? I idąc dalej, to co mogę delikatnie poluzować? Jeśli tam znajdę w to zjawisko kontroli. Bo może jest taka sytuacja, że masz ludzi, którzy są totalnie nieprzygotowani jakoś, nowi wszyscy, prawda? I masz słuszne poczucie, że to jest, są nieodpowiedzialni, bo jeszcze nie potrafią być. Ale gdybyśmy sobie postawili taki cel, jak przy wychowaniu dzieci, że naszym celem jako rodziców jest doprowadzić do tego, żeby to były autonomiczne jednostki, przynoszące wartość światu, ale działające samodzielnie. I przenieśli tą analogię na pracowników, że to są autonomiczne jednostki docelowo, które przynoszą wartość organizacji i działają samodzielnie, to jakie pytania sobie potrzebuję zadać? Z czego to płynie ta moja dzisiaj być może nadmierna kontrola?
Bardzo ciekawa puenta.
Martyna, bardzo ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie i że będziemy mieli okazję poruszyć kilka wątków. Ten niejawny świat to jest coś, co
powiedziałaś.
Niesamowite, prawda? To jest. No, osobiście zdałem sprawę z jego siły oddziaływania. I jak ważne jest, żeby też go ujawniać od czasu do czasu bardziej.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.